Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, to tak w pierwszej kolejności. Ostatnio ktoś mi napisał, Waldek, masz to źle naklejone, przecież to jest M-pakiet, nie w tą stronę. Właśnie to jest w dobrą stronę, bo to jest W-pakiet, W jak Waldek, tak ma być. To jest wszystko dobrze. Nie zmieniajmy. Ale przechodząc do treści, dzisiaj chcę, no właśnie, powiedzieć o rewolucji czy ewolucji. No bo tak, ewolucja to pewnego rodzaju zmiana, która ma nam poprawić, nie wiem, sposób życia, bycia, a rewolucja to jest określenie podobne, ale bardziej w formie radykalnej, więc wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj lepiej będzie sformułowanie rewolucja do tego wszystkiego pasowała, bo nadal uważam, że to nie jest do końca poukładane, bo cały czas Unia przy tym stoi, że 2035 rok to jest koniec motoryzacji spalinowej w Europie, że od 2035 roku z salonu będą mogły wyjeżdżać tylko i wyłącznie auta elektryczne, chociaż bardziej pokuszę się o stwierdzenie, że to będzie maksymalnie rok 2030, bo już wtedy norma emisji spalin ma być zaostrzona o 50% względem tej, co dziś już koncerny samochody mówią, że przez najbliższe 2 lata będą rozwijały samochody z silnikami spalinowymi, a jeżeli one będą wypadały już ze sprzedaży względem danej emisji, to po prostu trudno i tyle, bo już się nie będzie opłacało tworzyć technologii pod to, a niektóre koncerny już się zarzekają, że to będzie rok 2026 bądź 2027, ale to też nie jest tak, że teraz wszyscy będą musieli się przesiąść na elektryki, bo nikt do nas nie przyjdzie w 2035 roku i powie, panie, oddawaj kluczyki od tej korwety, bo my będziemy ją na żyletki teraz kierowali. Aczkolwiek właściciele samochodów spalinowych, można powiedzieć tak subtelnie, będą zachęcani poprzez swojego rodzaju dodatkowe opłaty do tego, żeby się przesiąść na auta elektryczne. Tak, tu mi zdecydowanie lepiej pasuje słowo rewolucja ku temu. I właśnie dzisiaj chcę powiedzieć o pewnej alternatywie, która w ostatnim czasie na nowo staje się być modna, bo tak, mamy czterech takich głównych propagatorów, że to tak określę. Z jednej strony tylko i wyłącznie elektryki. To jest nasza przyszłość. W ostatnim czasie wyrosło nam bardzo wielu propagatorów samochodów elektrycznych, którzy w glorii i chwale pokazują te auta, że to jest najlepsza forma transportu, komunikacji, ach i och. Owszem, każda nowa technologia jest swojego rodzaju ciekawostką, ale też nie popadajmy tutaj w jakiś nadmierny zachwyt ku temu i powiem tak, to będzie idealna technologia, ale porozmawiajmy za 20 lat. Wtedy faktycznie zobaczycie, że z tą technologią będzie wszystko ok. Na razie ma sporo swoich bolączek, bo jak słyszę co chwilę, że no bo jak jedziesz elektrykiem, tam musisz trasę zaplanować. Matko Boska, czasem nie ma czasu na planowanie takiej trasy, po prostu trzeba jechać i infrastruktura i wszystko też bywa problemem. Po prostu ta technologia się rozwija i ona nie jest jeszcze idealna, tak jak niektórzy ją przedstawiają. Druga opcja, tylko i wyłącznie wodór. Bardzo często, gdy mówi się o elektrykach, od razu się pojawiają komentarze, co ty tam gadasz, teraz wodór jest numer jeden. No to mówię, sprawdzam. Pierwsza rzecz, ile mamy w Polsce stacji do ładowania wodoru? No, w teorii mamy jedną, w praktyce mamy zero, bo w teorii pan Solorzak ma jedną swoją prywatną, gdzie chyba wiem z tego, że z zewnątrz to chyba tylko prezes Toyoty też tam tankuje, a tak to najbliższą mamy w Berlinie. I tak jak na przykład budowa ładowarki do samochodów elektrycznych, pomijam całą papierologię, może kosztować, strzelam, 1 200 000, tak budowa stacji wodorowej będzie kosztowała około 3-4 milionów, więc to już z automatu pokazuje, że nie, to nie jest technologia, która nas tutaj ocali w tym wszystkim, tylko jest to technologia tak zwana doraźna, ale też niezwykle droga w całej swojej istocie i prawda jest taka, że na chwilę obecną tych samochodów mamy jak na lekarstwo, zazwyczaj są to bardzo duże samochody, bo jednak trzeba mieć gdzie magazynować ten wodór, więc tutaj byłbym takim raczej sceptykiem ku tego. Trzecia opcja, tylko i wyłącznie spalinówki. Owszem, w Polsce ten trend chyba jest najbardziej tutaj powszechnie rozumiany, bo wiele osób buntuje się przeciwko elektrykom, chociażby z tego powodu, że po prostu radykalnie z dnia na dzień, może nie tyle, że są przymuszani, co jakby są z każdej strony otaczani tymi elektrykami, tak trochę w bardzo mało subtelnym sposób. Szczególnie mówię tu o osobach, które mieszkają w bloku, nie mają zasobnego portfela. Na chwilę obecną to auto elektryczne dla nich nie jest żadnym najlepszym rozwiązaniem. Miejmy tego w 100% jasność. I czwarta opcja, tylko i wyłącznie paliwo syntetyczne. Teraz nad tym tematem bardzo mocno pracuje Porsche i Porsche wdraża paliwo syntetyczne już do masowej produkcji. chociaż zapalam małą gwiazdkę, bo zaraz szerzej też o tym powiem, ale to nie jest żaden innowacyjny pomysł, bo już inne koncerny wcześniej też o tym myślały, między innymi w ogóle WAG sam w sobie jako Volkswagen też już ten temat wcześniej przerabiał, został schowany do szuflady, ale teraz na nowo wychodzi i można powiedzieć, że będzie to swojego rodzaju alternatywa. Ale czy aby na pewno? Przypominam Wam również, jeżeli już jesteśmy w temacie paliwa, o promocji, którą możemy spotkać na stacjach Shell, marki, z którą współpracuję już od dłuższego czasu i promocji, która też zapewne jest Wam znana i bardzo często, gdy wstawiam jakieś zdjęcie na Facebooka, Waldek, bo dzisiaj wtorek, pamiętaj o tym, miłe i ciekawe. No właśnie, promocja polega na tym, że mamy wtorki i czwartki z Shell V-Power, czyli paliwo premium, które możemy spotkać na stacjach Shell i możemy w te dane dni kupić je w cenie paliwa podstawowego. I tak, we wtorki możemy sobie tankować Shell V-Power benzynę bezołowiową 95 w cenie podstawowej, a w czwartki Shell V-Power diesel możemy sobie zatankować w cenie paliwa podstawowego. Tutaj promocją nie jest objęty Shell V-Power Racing 100-oktanowy. Tutaj też o tym w tym wszystkim przypominam. Bardzo dobra okazja, żeby posmakować technologię, którą serwuje nam Shell, jeżeli chodzi o wzbogacanie paliwa, więc warto korzystać z wtorków i czwartków. Zapraszam Was serdecznie. No dobra, to tak po męsku. Czy te paliwa syntetyczne wejdą? Czy to ma faktycznie rację bytu? Czy to będzie tak jak u nas z nowymi prototypami Poloneza, Syrenki, czy chociażby Malucha, że ciągle słychać, ale na ulicach za bardzo nie widać? No tak jak na przykładzie Porsche to najlepiej widać. Z jednej strony Porsche teraz inwestuje w technologię, wykupiło udziały w fabryce zajmującej się paliwami syntetycznymi w Chile, ale z drugiej strony i tak inwestuje w technologię związaną z samochodami elektrycznymi, czyli tak zwany backup musi być, bo jednak mimo wszystko w tym jest bardzo gruba polityka. Ale zaczynając od samego początku. Problemem nie są samochody spalinowe. Ja chcę, żebyście to dokładnie wiedzieli. Problemem jest to, co do tych samochodów spalinowych wlewamy. Pamiętajmy o tym, że na całym świecie mamy blisko 1,3 miliarda samochodów, z którymi coś trzeba będzie zrobić w późniejszym czasie. I może nie warto teraz od razu wszystkiego przekładać na produkcję aut elektrycznych, ale zastanowić się, jak doprowadzić te auta spalinowe do tego, żeby one mogły dalej funkcjonować i żeby emitowały mniej szkodliwych substancji do atmosfery, która jest bardzo ważna dla nas, ale szczególnie przez polityków zauważane jest to na przestrzeni ostatnich 4-5 lat. Paliwa syntetyczne to nic innego jak dwutlenek węgla, woda i energia pozyskiwana z farm wiatrowych. No można powiedzieć, że swojego rodzaju mikstura bogów. Ta fabryka, którą Porsche wykupiło część udziału w Chile, w Punta Arenas, miejsce blisko cieśniny Magellana, można powiedzieć, że swojego rodzaju rozwojowe miejsce. Z jednej strony z farm wiatrowych energia jest pompowana tam przez blisko 270 dni w roku, bo tam przez 270 dni roku w skali roku średnio często są bardzo duże porywy wiatrów. Z drugiej strony jest to bardzo duża furtka, jeżeli chodzi o drogę morską do kolportacji tego paliwa. Ale na chwilę obecną, mówiąc o tym, że Porsche startuje z produkcją paliw syntetycznych, miejmy świadomość, że Porsche mówi w tym momencie o 130 tysiącach litrów w skali roku. No umówmy się szczerze, że nie jest to za dużo. Na razie się mówi, że będzie to testowane w różnego rodzaju motorsportach, ośrodkach badawczych, jak i w niedługim czasie w samochodach Porsche 911, zapewne dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych, bo żeby była też jasność. To nie jest tak, że teraz, tak jak było z biopaliwami, że trzeba było samochód dostosowywać do możliwości korzystania z tych paliw syntetycznych. Nie, te paliwa syntetyczne są na tyle przygotowane, że mają współpracować z każdym możliwym samochodem, ale żeby też była jasność, to nie jest tak, że tak jak samochód elektryczny nie będą emitowały żadnych szkodliwych substancji. Tam jest wyraźnie zaznaczone, że będą bardzo mocno zminimalizowane emisje szkodliwych substancji. Ale z drugiej strony, gdy spojrzymy na cały cykl życia produktu, czyli weźmiemy auto od momentu budowy do jego zezłomowania, to, że auto elektryczne w trakcie eksploatacji nie emituje szkodliwych substancji, to na chwilę obecną w Polsce emituje takie substancje, bo jednak każdy kilowat zaczerpnięty z elektrowni węglowej będzie problematyczny. Z drugiej strony przy tworzeniu tych aut, jeszcze nie słyszałem, żeby wszystkie fabryki były zeroemisyjne, więc tak jak mówię, warto byłoby tym autom starszym dać drugie życie. Porsche ma plan docelowy, żeby w 2027 roku produkcja paliwa syntetycznego wynosiła 550 milionów, czyli tutaj powoli litrów, czyli tutaj powoli możemy mówić już o wejściu na skalę masową. tylko schodząc bardziej na ziemię, bo tak żeśmy tu w tym wszystkim urośli. Prawda jest taka, że między innymi stanowisko Mazdy, Mazdy Europe, a przede wszystkim pana Halarewicza, wiceprezydenta Mazdy Europe, który jest odpowiedzialny do kontaktu z Komisją Europejską od strony tego japońskiego producenta, kończy się na tym, że jak są jakiekolwiek rozmowy o zmianie i podejściu technologii, odstępstwie tylko i wyłącznie od aut elektrycznych, a zrobieniu swojego rodzaju konkurencyjności rynku, to Unia Europejska ma całkowicie zamknięte oczy. Jest tylko i wyłącznie kierunek ku autom elektrycznym i nie ma na chwilę obecną żadnej możliwej alternatywy. Owszem, Porsche to, co robi na chwilę obecną, to w bardzo dużej mierze jest marketing. Miejmy tego w 100% świadomość, ale z drugiej strony, jeżeli udałoby się wejść na szerszą produkcję, a umówmy się szczerze, grupa Volkswagen ma takie pieniądze ku temu, może być to swojego rodzaju temat, który będzie bardzo pewnie często poruszany w międzyczasie na komisjach, szczególnie teraz przy kryzysie energetycznym, który mamy, bo mamy taki kryzys energetyczny, to będzie bardzo widoczne w 2023 roku, szukanie alternatyw będzie swojego rodzaju rozwiązaniem. I może nie tyle tu chodzi o to, żeby przechodzić na całkowitą elektryfikację, nie w 2035 roku, a jak chociażby, nie wiem, koncern Renault proponuje 2040, tylko może po prostu, że warto byłoby zastanowić się nad tym, czy jest jakaś alternatywa ku temu. Jak patrząc na to, paliwo syntetyczne może takową być. Cały czas uważam mimo wszystko, że auta osobowe to jest jedno, ale w pierwszej kolejności może warto byłoby, droga Unia Europejska, zastanowić się nad tymi wszystkimi tankowcami, które pływają zasilanym mazutem, bo one niejednokrotnie emitują więcej szkodliwych substancji do atmosfery niż dane małe miasteczko przez rok przy 200 samochodach, których właścicielami są mieszkańcy tego miasta. Podzielcie się w komentarzach, co Wy uważacie, jaka może być historia dalsza, jeżeli chodzi o motoryzację. Co jest w tym dobre, co jest w tym złe, która według Was technologia może być najbardziej prawdopodobna na chwilę obecną. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!